Nasz czas.
Akcjo katolicka, nie lękaj się. Należysz do Kościoła i jesteś w sercu samego Boga.
Ręce ciche na piersiach złoży, oczy dobre, niebieskie, siwe. Serce gorące ma i litościwe, na ustach uśmiech Boży. Uklękniesz w kąciku nieznany, poprosisz. Z obrazka zejdzie, dłonie ciche położy w rany, poszepce, popatrzy, odejdzie. Wróci na ołtarz, do ram przyprószonych, złotych, między różańce, wota, szkaplerze. W lilię wodną, jak w sukienkę się ubierze, w pajęczynę, w cichym kościółku się omota. Znów patrzy surowo, jak Częstochowska, z mozaiki dni człeczych uwita. A ja mówię, gałązkę ciszym ci przyniósł i kłosy żyta, surowa Matko Boska. Teraz już szyby drżą, to słońce się przyciska. Święty z witraża ręce ma przekłute i chude, siwy, a ona uśmiecha się i znów jest ludzka i bliska. Rozmawia z Chrystusem frasobliwym. Sierpień to miesiąc, w którym wspominamy ważne rocznice w historii Polski. O tym, jak cenna jest pamięć o przeszłości, wielokrotnie mówił Jan Paweł II. Podkreślał, że pamięć historyczna jest niezbędna, by budować teraźniejszość. W sposób szczególny chcemy więc przypomnieć dwie bliskie sercu papieża sierpniowe rocznice: Bitwy Warszawskiej oraz wybuchu Powstania Warszawskiego. Jan Paweł II w czerwcu 1999 roku na warszawskiej Pradze mówił: ciągle żywa jest w naszych sercach pamięć o Bitwie Warszawskiej, jaka miała miejsce w tej okolicy w miesiącu sierpniu 1920 roku. Mogę spotkać jeszcze dzisiaj niektórych bohaterów tej historycznej bitwy o naszą i waszą wolność, naszą i Europy. Było to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć w sposób czysto naturalny i dlatego zostało nazwane cudem nad Wisłą. To zwycięstwo było poprzedzone żarliwą modlitwą narodową. Episkopat zebrany na Jasnej Górze poświęcił cały naród Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i oddał go w opiekę Maryi Królowej Polski. Myśl nasza kieruje się dzisiaj ku tym wszystkim, którzy pod Radziminem i w wielu innych miejscach tej historycznej bitwy oddali swoje życie, broniąc ojczyzny i jej zagrożonej wolności. Jan Paweł II również wielokrotnie wspominał Powstanie Warszawskie, mówił między innymi: te dni powszednie i wiele dni następnych w roku 1944 są to dni Powstania Warszawskiego, owego zrywu, owego postawienia na kartę wszystkiego, swojej młodości i swojego życia, owej gotowości, gotowości przyjęcia śmierci w młodych latach za wielką sprawę wolności ojczyzny. Co roku wracamy pamięcią do tych dni Powstania Warszawskiego. Myślimy o nich jak o szczególnym porywie bohaterstwa. Tak jak tego bohaterstwa dawały dowody całe pokolenia naszych przodków. Myślimy o nich jako o swego rodzaju świadectwie pozostawionym następnym pokoleniom przez to pokolenie, które przeżyło Powstanie Warszawskie w 1944 roku. Papież wielokrotnie podkreślał, że ocena powstania nie może być prowadzona wyłącznie w kategoriach czysto politycznych lub militarnych. Należy raczej w milczeniu skłonić głowę przed rozmiarem poświęcenia, przed wielkością ceny, jaką tamto pokolenie sprzed 50 lat ponad zapłaciło za niepodległość ojczyzny. W płaceniu tej ceny byli być może rozrzutni, ale ta rozrzutność była zarazem wspaniałą myślnością. W drugą niedzielę sierpnia, w uroczystość świętego Maksymiliana Kolbego, męczennika, patrona naszej diecezji, w gościnnej rozgłośni Anioła Beskidów wita radiosłuchaczy Akcja Katolicka Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Szczęść Boże i zaprasza do wysłuchania audycji Nasz Czas. Przy mikrofonach są dzisiaj
ksiądz Jarosław Fiołek,
Irena Olma
oraz Eugeniusz Jachym. W reżyserce dyżur pełni pomaga nam realizować dzisiejsze wydanie Krzysztof Ogiegło z Anioła Beskidów. A nasze propozycje programowe są następujące. W cyklu Formacja ksiądz Jarosław powie dzisiaj
o ofierze świętego Maksymiliana.
Pani Ireno.
Ja podzielę się przeżyciami z rekolekcji letnich akcji katolickiej.
Będzie oczywiście rozmowa, którą przeprowadził nieobecny tutaj dzisiaj w studio z nami Krzysztof Luber, ale za chwilę ten charakterystyczny głos w rozmowie z siostrami redemptorystkami Państwo usłyszycie. Zresztą pozdrawiamy Krzysztofa i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, by już za miesiąc dołączył tutaj do nas i był z nami. Także będzie rozmowa przygotowana przez Krzysztofa Lubera. Będzie oczywiście również czas na refleksję, muzykę. Powiemy również o przygotowaniach do toczącego się procesu beatyfikacyjnego księdza Jana Marszałka. Zatem bądźcie dzisiejszej niedzieli również z nami. Bądźcie z naszym czasem. Formacja. W cyklu Formacja przy mikrofonie ksiądz Jarosław i jego rozważanie zatytułowane Ofiara świętego Maksymiliana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, i ubiegły tydzień, a zwłaszcza wtorek, i dzień dzisiejszy kierują nasze myśli ku pewnemu miejscu w naszej diecezji, które jest znane chyba na całym świecie, które stało się symbolem śmierci, symbolem zagłady, ale też przez wielu ludzi, przez ich postawę stało się symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią, symbolem odwagi i symbolem okazywania miłości wobec drugiego człowieka. Tym miejscem jest Oświęcim, a szczególnie obóz koncentracyjny Auschwitz i Auschwitz-Birkenau. Mówię o tym dlatego, że tak jak wspomniał pan Eugeniusz, dziś przeżywamy w naszej diecezji uroczystość świętego Maksymiliana Marii Kolbego, który zginął właśnie 14 sierpnia 1941 roku, dobity zastrzykiem fenolu. I również dlatego, że we wtorek wspominaliśmy świętą Teresę Benedyktę od Krzyża, Edytę Stein, Żydówkę, która wielkiego filozofa i myśliciela, która w pewnym momencie swojego życia przyjęła chrzest, wstąpiła do kościoła katolickiego, później do zakonu sióstr karmelitanek i oddała życie właśnie w obozie w Oświęcimiu. Dziś jest świętą i patronką Europy. Ale wróćmy, moi drodzy, do świętego Maksymiliana. Wszystko zaczęło się 29 lipca 1941 roku, kiedy w czasie apelu obozowego Maksymilian, franciszkanin z Niepokalanowa, niezgodnie z zasadami panującymi w obozie, wystąpił przed szereg i zgłosił się na ochotnika po to, by oddać życie za jednego ze współwięźniów, Franciszka Gajowniczka, którego przed laty miałem okazję poznać i spotykać w obozie oświęcimskim właśnie 14 lipca, kiedy odbywały się msze święte przy ścianie śmierci. Zresztą dzisiaj też taka msza święta w obozie oświęcimskim jest, będzie czy była. I to, co się stało wtedy, kiedy Maksymilian podjął taką decyzję, mając 47 lat, poświęcenia życia, to była pierwsza z ofiar świętego Maksymiliana. Zadziwiające jest to, że wtedy nie został rozstrzelany. Przecież nie wolno było bez zgody esesmanów wystąpić z szeregu i zbliżyć się do któregoś z oficerów. Maksymilian to zrobił i kierownik wtedy zgodził się, by Maksymilian poszedł na śmierć. Moi drodzy, myślę, że to ta postawa Maksymiliana wynikała ze słów, które on sam kiedyś mówił do swoich współbraci, do tych, którzy go słuchali. Stopień miłości mierzy się stopniem ofiary. I było to wypełnienie jako słów Pana Jezusa: nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. Maksymilian okazał tę największą miłość, jaka jest, może być w człowieku, miłość do oddania życia za drugiego człowieka, po to, by ktoś inny mógł żyć. I dlatego, moi drodzy, podziwiamy tę postać już od ponad 80 lat, zwłaszcza od czasów, kiedy został ogłoszony błogosławionym, a później świętym. I druga ofiara to właśnie 14 sierpnia 1941 roku, kiedy nadszedł dla niego ten moment, w którym wiedział, że trzeba będzie odejść z tego świata. Ale myślę, że był radosny właśnie dlatego, że spotka się z tym, którego słowa wypełnił do końca. Dziś Maksymilian staje przed nami jako patron naszej diecezji, ale też patron naszej miłości. I dzisiaj, kiedy wpatrujemy się w postać świętego Maksymiliana, mamy zobaczyć, do jakiego stopnia ja w swoim życiu rozwinąłem miłość. Święty Paweł mówi, trwają te trzy: wiara, nadzieja i miłość. Z nich zaś największa jest miłość. I dlatego, wpatrując się w postać świętego Maksymiliana, świętej Teresy Benedykty od Krzyża i wielu męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa, mam zobaczyć, na jakim etapie jest moja miłość. Czy jestem tym, który kocha, czy jestem tym, który kocha bezgranicznie i bezwarunkowo, i czy jestem tym, który potrafi poświęcić w imię miłości niekoniecznie swoje życie, ale swój czas, swoje zdolności, swoje umiejętności, to, co jest moje, czasem coś swojego życia, ze swojego majątku, po to, by pokazać miłość, po to, by jako chrześcijanin dać świadectwo, że jestem uczniem kogoś, kto mnie ukochał miłością odwieczną. Mówię tutaj o Chrystusie, który też dla mnie poświęcił swoje życie. Więc w moim życiu też wydarzyła się taka historia, jak w życiu pana Franciszka Gajowniczka, kiedy ktoś ofiarował za mnie swoje życie, to był właśnie Jezus Chrystus. I dzisiaj Chrystus Pan, dzisiaj święty Maksymilian, dzisiaj święta Teresa Benedykta od Krzyża pytają, czy mój stopień miłości może być wymierzony stopniem ofiary. Czy to, jak kocham, jest dla mnie motorem do tego, by ofiarować siebie, by ofiarować swoje życie. Tak jak powiedziałem, Oświęcim jest symbolem śmierci, symbolem zagłady, ale jest też symbolem zwycięstwa życia nad śmiercią. Maksymilian właśnie to pokazał. A skoro, moi drodzy, mowa o Maksymilianie, to zachęcam do tego, by wczytać się w pewną pozycję, która nosi tytuł 47 lat życia i która opisuje życie świętego Maksymiliana i życie największego kata Oświęcimia Rudolfa Hessa, którzy umarli w tym samym, mając tyle samo lat, 47. Jeden z nich stał się świętym, inny katem Oświęcimia. Niech więc ta postać mobilizuje nas do większej miłości, do tego, by ciągle patrzeć na Maksymiliana, który w pewnym etapie swojego życia, widząc Matkę Bożą z dwiema koronami, czerwoną i białą, wybrał obie, czystość i męczeństwo. Niech on nas mobilizuje do tego, byśmy realizowali w swoim życiu te jego słowa. Stopień miłości mierzy się stopniem ofiary. Na ten czas, który jest przed nami, na ten kilkanaście dni jeszcze wakacji, niech Chrystus obdarzy was swoim błogosławieństwem. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Drodzy radiosłuchacze, wielu z nas zadaje sobie pytanie, czy w dzisiejszych czasach, w tych trudnych czasach, radość jest możliwa. A o naszym szczęściu i o radości na ziemi z siostrami redemptorystkami rozmawia Krzysztof Luber. Zapraszam.
Drodzy Państwo, dzisiaj świat przepełniony jest strachem. Mówimy wciąż o pandemii, o wojnie, która toczy się u naszych granic. Recesja nie tylko w Polsce, czy kryzys gospodarczy, jak tego nie nazwiemy. Zielony ład, który trudno jest zrozumieć. Ocieplenie klimatu z wizją zagłady naszej planety. A ja dzisiaj jestem w zakonie redemptorystek naszych w Bielsku-Białej i one w swoim charyzmacie mają radość i uśmiech niewymuszony na twarzach. I one tą radość rozdają. I pomyślałem, że warto byłoby z nimi porozmawiać. Nawet żeśmy taki tytuł wymyślili. Może nie ja, to siostra Ewa, która zaraz się nam przedstawi. Radość dzisiaj, czy to w ogóle jest możliwe? Drodzy Państwo, o szczęściu, tak ważnym temacie w naszym życiu, będę rozmawiał z redemptorystkami. Siostrą.
Urszulą.
Agnieszką.
Izą.
Ewą.
I siostrą Ewą, tak jest, która ten tytuł nam podpowiedziała. Szczęść Boże Państwu i proszę o chwilę takiej skupionej uwagi, bo myślę, że dla każdego z nas to szczęście jest czymś bardzo istotnym, choć myślę, nie do końca sobie zdajemy sprawę, czym to szczęście jest. Zadałbym pierwsze pytanie. Czym dla mnie jest szczęście i czy go doświadczam? Siostra Urszula może.
Szczęście to jest bycie blisko Boga. Tak tego doświadczam. I to, że On jest przy mnie, napełnia mnie największą radością i nie pozwala się martwić nawet tym, co wydaje się trudne i nie do rozwiązania.
A siostra Agnieszka?
Dla mnie szczęście jest wyborem. Wyborem i owocem życia, które przeżywam w takiej świadomości, że pełnię Jego wolę, że odkryłam Jego wolę, pełnię ją. I to właściwie, to moje życie ma sens, jest darem, niesie innym wiele dobra i to jest moja radość na co dzień.
Szczęście.
To mówi siostra Iza.
Tak, siostra Iza. Szczęście, powiedziałabym tak biblijnie, moją radością jest spełnienie woli Bożej. To jest moje szczęście. Jest to właśnie radość płynie z tego bycia z Bogiem, bycia z Jezusem, ale też robienia tego, co wiem, że Jemu się podoba. Bo wiem, że doświadczam od Niego miłości i chcąc Go uszczęśliwić, wiem, że kiedy robię to, czego On pragnie, odczuwam szczęście.
A siostra Ewa, co nam powie?
No myślę, że byłaby to powtórka, bo mogę się nawet odwołać w tym momencie do jednego z psalmów. Dla mnie zaś jest szczęściem przebywać blisko Boga. Bardzo piękny psalm 73. Ale chcę powiedzieć, że właściwie tak patrząc na życie nasze, no już życie zakonne, może tak, oczarowana zostałam przez moją założycielkę, która w jednym ze stopni modlitwy powiedziała tak: wystarczy, że mam Ciebie i to mnie czyni w pełni szczęśliwą. Co to znaczy mam, posiadam? To znaczy, że mam świadomość tego, że obok mnie żyje Jezus, On jest żywą osobą i tak naprawdę tym szczęściem jest On, radością jest On, osoba.
Drodzy Państwo, ja myślę, że zorientowaliście się, jak różnymi są te definicje, to spojrzenie na ten temat, bo Wikipedia odpowiada na to pytanie tak, że szczęście jest emocją spowodowaną doświadczeniami ocenianymi przez podmiot jako pozytywne. Dalej możemy w Wikipedii przeczytać, że filozofowie przynajmniej od czasów Sokratesa dociekają natury szczęścia i jego osiągalności. Ale my dzisiaj rozmawiamy nie o Wikipedii, my mówimy o prawdziwym szczęściu, o tym, czego możemy i powinniśmy dotykać w naszym życiu. I chciałbym, żeby się siostry podzieliły z nami może jakimś ulubionym cytatem z Biblii, bo przecież Biblia mówi bardzo w wielu miejscach bardzo dużo o naszym szczęściu. Od siostry Agnieszki zaczniemy, bardzo proszę.
Zacznę od Starego Testamentu, od psalmu, który mnie naprawdę urzeka. Psalmista mówi, że błogosławiony człowiek, który umie się cieszyć i chodzi, Panie, w blasku Twojej obecności. Dla mnie takie ważne jest to umieć się cieszyć. To nie jest automatyczne. Cieszyć trzeba się nauczyć. Znaczy, to jest pewna droga, proces, żeby wydobyć z życia rzeczy, czy nauczyć się takiego spojrzenia, które sprawia, że zaczynam umieć się cieszyć. To jest dla mnie ważne. A drugie też ważne takie dla mnie słowo Jezusa z Wieczornika. kiedy on w 15 rozdziale wyznaje miłość, mówi, że umiłował nas tak, jak jego umiłował Ojciec i mówi nam to po to, żeby jego radość była w nas i żeby nasza radość była pełna. Dla mnie to jest niesamowite, bo mówi mi jasno o tym, że Boże wyznanie miłości czyni mnie w pełni szczęśliwą.
Właściwie już trochę zdradziłam u Rąbka ulubionego cytatu. Rzeczywiście jest to słowo z psalmu, psalmu 40. Jest moją radością, mój Boże, czynić Twoją wolę. Ale za tym dla mnie idzie rozwinięciem tego jest Nowy Testament. Właściwie całe kazanie na górze i błogosławieństwa. A z błogosławieństw takie moje ulubione zdanie, które mi towarzyszy od lat najmłodszych, to jest błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. To błogosławieństwo, błogosławieni, czyli po prostu szczęśliwi, czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Dla mnie w tym zdaniu, w tym zawiera się już cel, do którego zmierzamy. I jakkolwiek przez różne doświadczenia, idąc właśnie przez życie, o czym powiedzieliśmy na początku, czy to choroby, czy to kryzysy, czy różnego innego rodzaju problemy, jeżeli się na nich zatrzymamy, będziemy widzieć tylko te nasze problemy, te kryzysy. A kiedy będziemy wydłużać naszą perspektywę, patrzeć dalej, dokąd zmierzamy, patrzeć na cel, a celem jest Chrystus, celem jest życie wieczne, celem jest oglądanie Pana Boga, to sama ta perspektywa już czyni nas szczęśliwymi i Pan Jezus daje nam tu receptę, jak to szczęście osiągnąć, to znaczy być czystego serca. W innym miejscu też czytamy w Biblii, że szczęśliwy jest ten, który służy Panu Bogu, który spełnia Boże przykazania. Często nam się kojarzy spełnianie Bożych przykazań z jakimś trudem, z czymś, co nas ciemięży, z czymś nałożonym na nas, czego nie chcemy. Tymczasem to są takie właśnie, można powiedzieć, dobre rady kochającego, miłującego Ojca, który mówi nam, daje nam receptę, co zrobić, żeby nasze życie, chociaż tutaj na ziemi spotyka różne trudności, mogło być szczęśliwe.
W psalmie pierwszym znajdujemy takie słowa: szczęśliwy, kto upodobał sobie w prawie Pana. Nad tym prawem rozmyśla dniem i nocą. Jest on jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, które przynosi owoc w swoim czasie, a liście jego nie więdną. I ja mogę powiedzieć, że to słowo jest bardzo ważne dla mnie. To znaczy właśnie w Słowie Bożym odnajduję moje szczęście i światło na każdy dzień, na ten mały odcinek, który jest przede mną. I kiedy ten dzień zaczyna się od słuchania Słowa Bożego, to czuję, że ono mnie prowadzi. To znaczy ono, wiele razy doświadczyłam tego, że właśnie to słowo było mi potrzebne na dziś. Dlatego nie wyobrażam sobie rozpocząć dnia inaczej, jak od słuchania Słowa Bożego, bo to jest dla mnie największy skarb. I tak Bóg przychodzi do mnie i wierzę, że do wszystkich tak chce przyjść.
A ja zadałam sobie takie pytanie. Czy tak naprawdę można być szczęśliwym, stając przed Bogiem, napełniając się Nim, czując, że On nas kocha, czy to wystarczy? To wydaje się takie pytanie podchwytliwe. Ale czy można być szczęśliwym, nie myśląc o innych? I czy nasze szczęście jest wtedy pełne? I czy rzeczywiście wtedy mamy udział w szczęściu Boga? Bóg się cieszy wtedy, kiedy jesteśmy razem. On nas kocha wszystkich, kocha każdego z osobna, ale kocha też nas jako wspólnotę. I wybrałam taki fragment z psalmu. Spójrzcie na niego, a rozpromienicie się radością. To jest z psalmu 34 takie zdanie, które znajduje też odbicie w naszych konstytucjach, czyli takim prawie, własnym prawie zakonnym. Dlaczego ono jest takie ważne? Spójrzcie na niego, czyli patrzymy na Pana, napełniamy się radością po to, żeby promieniować, żeby dzielić się tą radością, żeby dzielić się tym dobrem, które Pan daje nam w czasie modlitwy, w czasie dialogu z Nim. Nie możemy tylko się cieszyć, że my to mamy. Chodzi o to, żeby to rozpowszechniać, żeby to rozwijać, żeby się tym dzielić. Bo radość dzielona jest prawdziwą radością, jest taką, ja bym powiedziała, Bożą radością, żebyśmy w tym napełnianiu się radością i uświadamianiu sobie tego, że Bóg jest naszym szczęściem, nie skupili się tylko na sobie, tylko pamiętali zawsze o naszych braciach i siostrach, którzy czekają na to słowo pociechy, na to słowo radości, na to słowo szczęścia. I jeszcze dodam ten fragment z naszej konstytucji, on jest bardzo, bardzo ciekawy, bo mówi też o zewnętrznym przejawie radości. A mianowicie jeden z punktów konstytucji, 10, mówi tak. Nieustanna kontemplacja, czyli wpatrywanie się w Jezusa, rozwinie w was, czyli w nas redemptorystkach, postawę uśmiechniętej i promieniującej radości. Czyli ona nie jest tylko dla nas, my mamy ją z nią dzielić.
Pozwólcie Państwo, że ja się pozwolę, tutaj posłużę i podzielę swoim świadectwem, bo mam tą możliwość, przyjemność bywania u sióstr. Tutaj siostra Ewa nie teoretyzowała, nie mówiła coś gdzieś, co mówi konstytucja, tylko one rzeczywiście tym żyją. Jeżeli Państwo tutaj, ktoś kto zna, kto tutaj bywa, to wie o czym mówię. Jeżeli nie, to zapraszam, zobaczycie uśmiechnięte kobiety, pełne radości i one tą radość rozdają. Ja sobie jeszcze przytoczę tutaj, pozwolę przytoczyć jeden fragment z Biblii, który jest pewną również wskazówką dla nas wszystkich. Nie wydawaj duszy swej smutkowi, ani nie dręcz siebie myślami. Radość serca jest życiem człowieka, a wesołość męża przedłuża dni jego. Wytłumacz sobie samemu, pociesz swoje serce i oddal długotrwały smutek od siebie. Bo smutek zgubił wielu i nie ma z niego żadnego pożytku. Zazdrość i gniew skracają dni, a zmartwienie sprowadza przedwczesną starość. To mądrość Syracha, rozdział 30, wiersz 21-24. Drogie siostry, siostra Ewa już jak gdyby rozpoczęła tutaj odpowiedź na moje kolejne pytanie. Co mogę poradzić naszym słuchaczom, by zrozumieli, że szczęście już tutaj na ziemi jest ich przeznaczeniem, bo Bóg pragnie szczęścia każdego z nas. Gdyby siostra Iza rozpoczęła, bardzo proszę.
Można powiedzieć, że katechizm już nam o tym mówi, to znaczy, że jesteśmy powołani do szczęścia, to jest nasze powołanie. Bóg nie stworzył nas z innego powodu, jak z takiego, abyśmy czuli się kochani i byli szczęśliwi. Więc to jest cel i sens naszego życia. Jeżeli tego w naszym życiu nie ma, to znaczy, że jest jakiś problem na łączach. Na łączach z Panem Bogiem. Dlatego gdzieś może być to takie doświadczenie trudne. Więc jak rada, tak? Dla słuchaczy. Po pierwsze otworzyć się na Pana Boga. Otworzyć się na doświadczenie Bożej miłości i prosić Ducha Świętego, jeżeli powiedzmy ktoś w tym czasie, myślę, że wiele osób przeżywa teraz trudny czas z różnych względów, nie wymieniać tych wszystkich spraw i problemów, bo być może samo nieustanne mielenie tych spraw wprowadza nas jeszcze większe przygnębienie i większy smutek, ale wziąć to wszystko i położyć na ołtarzu Pana, przyjść do kościoła, do kaplicy, na Eucharystię, i oddać to wszystko Jezusowi, położyć to na stole słowa, położyć to na ołtarzu i uwierzyć w to, że kiedy kapłan modli się nad darami, modli się nad chlebem, modli się nad winem, prosi, żeby Duch Święty stąpił na chleb i wino i przemienił je, tak samo prośmy, żeby stąpił na nasze życie, do naszych serc i żeby je przemienił. I jestem pewna, gwarantuję, że wasze życie się zmieni.
Taką radę daje nam święty Paweł w liście do Filipian, te słowa, to są pierwsze słowa, które zapadły mi w serce, kiedy wzięłam w ręce Biblię i nie opuszczają mnie. Radujcie się zawsze w Panu. Jeszcze raz mówię, radujcie się. Niech będzie wasza łagodność znana wszystkim ludziom. Pan jest blisko. O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze troski przedstawiajcie Bogu z dziękczynieniem, a pokój Chrystusowy, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł waszych myśli i serc w Chrystusie Jezusie. Jest to komentarz, można to rozwinąć. Ja wiem jedno, że to słowo miało moc nade mną, mam już 64 lata i przynajmniej 40 lat to słowo mi towarzyszy. Ono naprawdę jest trafne.
Drodzy Państwo, myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, ale chciałbym, żeby do Państwa dotarło, że celem tego spotkania nie było podania recepty gotowego produktu dla Państwa. Jeżeli go wysłuchacie, to jutro będziecie albo za 5 minut szczęśliwi. Natomiast myślę, że jest to wspaniały temat do przemyślenia i zobaczenia, uświadomienia sobie, że Pan Bóg pragnie naszego szczęścia i że w Nim to szczęście możemy osiągnąć. Poza anteną siostra Agnieszka powiedziała takie zdanie, nie chciałbym ja go przytaczać. Siostra Agnieszko, bardzo proszę. Siostra mówiła, jeżeli szczęście jest celem samym w sobie, to... Bo to jest taka myśl też, którą warto byłoby słuchaczom przedstawić.
Tak. Ja już kiedyś po prostu w własnym doświadczeniu życia doszłam do takiego poznania, że kiedy za wszelką cenę gonię za szczęściem, mogę się rozminąć z Bogiem. Dlatego, że to szczęście sobie sama z czymś utożsamię i myślę sobie, czy myślałam sobie, że dopiero kiedy to osiągnę, zacznę być szczęśliwa. Natomiast w pewnym momencie zrozumiałam, że jeżeli najpierw będę szukać Boga, to na pewno ze szczęściem się nie rozminę. Dlatego, że On pierwszy pragnie mojego szczęścia, więc nic, co On ma dla mnie zaplanowane, nie może mnie unieszczęśliwić. Nawet jeżeli czasem jest trudnym doświadczeniem, w takim bezpośrednim moim doświadczeniu, to ostatecznie przynosi mi rozwój, przynosi pokój serca, przynosi jakieś spełnienie. Więc to jest właśnie dla mnie takie ważne, żeby najpierw szukać Boga, nie rozminę się ze szczęściem. Kiedy zamienię te kolejności i szczęście uczynię celem swojego życia, mogę gdzieś Boga zgubić w takiej właśnie swojej wizji szczęścia. Ale jeszcze chcę powiedzieć drugą rzecz, która jest dla mnie szalenie ważna, że dla nas chrześcijan szczęście jest pewnym obowiązkiem wobec innych, ponieważ ono tak naprawdę czyni nas wiarygodnymi świadkami. Nieszczęśliwy chrześcijanin nie przekona nikogo o tym, że Bóg jest radością i że nas kocha.
Drodzy Państwo, mnie ta radość i to pojęcie szczęścia, jakie siostry przedstawiły, udziela i udzieliło się. I chciałbym poprosić o spuentowanie tej rozmowy, bo myślę, że ja to zrobię zbyt płytko, siostrę Ewę.
Tak, to nie jest takie proste, bo tutaj myśli były piękne i rzeczywiście można by było się rozwinąć, ale spróbuję to zrobić w taki sposób. Popatrzmy na to, czego często doświadczamy w naszej wspólnocie. To znaczy, to jest ogólnie przyjęte, myślę, że w ogóle w życiu duchowym. Istnieje coś takiego jak ćwiczenie miłości na każdy dzień. I nikomu się nie wydaje dziwne, że miłość trzeba ćwiczyć, chociaż my nie lubimy nic ćwiczyć, chyba że w grę wchodzi rehabilitacja, która nam pomaga. Ale chodzi o to, że właśnie ćwiczenie miłości. Radość jest, my mówimy, darem Ducha Świętego, ona przychodzi od Pana. I teraz ja chcę powiedzieć o tak zwanej ćwiczeniu radości na każdy dzień. To znaczy w tych wszystkich sprawach, które tu przedstawiłyśmy, o których opowiadałyśmy, bardzo ważne, żeby nie zaniedbać tego też, że to nie spłynie nam tak z wysoka. My musimy włączyć się w to czynnie. Co to znaczy ćwiczyć radość? Wygląda to tak, znaczy kiedy słyszymy taki, nie za bardzo nam to pasuje. Na czym to polega? Myślę, że po prostu na tym, żeby umieć zauważyć dobro, żeby umieć zauważyć, uśmiechnąć się do swoich dzieci w domu. Nawet kiedy przychodzę, powiedzmy, w pracy nie bardzo mi wyszło i nie mam ochoty na nikogo widzieć, uśmiechnąć się, zauważyć, o, córuchno, jak ty wspaniale wyglądasz, o synku, jak to pięknie zbudowałeś ten zamek z tych klocków. Po prostu umieć zauważyć małe rzeczy. Bo kiedy się zauważa małe rzeczy i cieszy się tym razem z tą osobą, to wtedy globalnie wzrasta radość. To jest naprawdę cud, ale tak jest, bo my mamy takie doświadczenie we wspólnocie, że te radości, małe radości sprawiają, że ta radość wielka wzrasta. Ale potrzebny jest, jak tutaj zaznaczam, nasza współpraca. Nasza współpraca z łaską radości. I tego wszystkim życzę, żebyśmy współpracowali z tą radością, którą Bóg nam daje.
I tymi słowami... Jeszcze siostra Urszula, bardzo proszę.
Jeszcze chciałam dopowiedzieć, bo siostra Ewa tak pięknie zakończyła to i myślę, że nie będzie miała za złe, kiedy powiem o niej, że ona ma w naszej wspólnocie taki przydomek słoneczko. Ale to nie wynika z tego, że jej się wszystko dobrze układa, bo dźwiga poważną chorobę, która jej od lat towarzyszy. W tej chwili pomaga sobie kulami, chodzikiem, czasem wózkiem, ale to nie przeszkodziło w tym, żeby zarażała nas od rana radością. I ona nas uczy tego, by cieszyć się małymi rzeczami i doświadczać radości, ile radości jest w dawaniu, także tych małych rzeczy.
I to wszystko słyszeliście Państwo z ust siostry
Urszuli,
Agnieszki,
Izy,
Ewy.
A ja Państwu bardzo dziękuję za wytrwałość, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że przemyślicie słowa, które wypowiedziały nasze siostry. Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Jak żyć wiarą w czasie popandemicznym? Relacje z wakacyjnych rekolekcji w Rychwałdzie przedstawi Państwu uczestniczka tych rekolekcji Irena Olma.
Witam słuchaczy Radia Anioł Beskidów. Ja chciałam się podzielić tym, nad czym pochylaliśmy się w czasie letnich rekolekcji w Rychwałdzie. To były rekolekcje Akcji Katolickiej, które prowadził nam ojciec Bogdan Kocajnda. Powiem, że kiedy dostałam program rekolekcji wraz z tematem, to temat bardzo mnie zaskoczył. Właściwie to nie słyszałam, żeby ktoś pochylił się nad tym, jak żyć wiarą w czasie popandemicznym, bo taki właśnie był tytuł rekolekcji. Wprawdzie dalej słyszymy o wirusie, o chorujących na COVID-a, ale trochę myślę, że oswoiliśmy się już z tym. problemem. Przez te 2 lata pandemii popadliśmy właściwie w taki stan marazmu, frustracji. Pamiętamy przecież zamknięte kościoły, kiedy nie mogliśmy tam wejść. Były różne obostrzenia, spotykaliśmy się, wiele śmierci było. A przez te rekolekcje mieliśmy odnowić wiarę. Tak jak ojciec Bogdan powiedział, mamy patrzeć, słyszeć i chcieć stanąć przed Panem w bliskości, bo Bóg nas widzi i nie pozostawi nas z tym wszystkim samymi. Poszczególne konferencje pozwalały nam się pochylić nad takimi tematami jak trudne czasy i zmiana perspektyw, trzeba nam iść w kierunku nowej ziemi. Bóg postawił nas teraz w tym świecie, obudzić w sobie kulturę motywacji i być wolnym w Chrystusie. Oprócz tych wszystkich konferencji była też praca indywidualna z Pismem Świętym, Droga Krzyżowa w plenerze, codzienna Eucharystia i był też czas sam na sam z Chrystusem Eucharystycznym, kiedy mogliśmy przebywać na adoracji Najświętszego Sakramentu.
Z tego wynika, że program rekolekcji był bardzo bogaty. Chciałem się zapytać Pani Reno, to jakie konkretne wskazówki otrzymaliście od ojca Bogdana na te trudne czasy?
Możemy zauważyć, że teraz ludzie, szczególnie młodzi, chcą zaraz mieć wszystko. A kiedy nie dostają, popadają we frustrację, pretensje czy nawet depresję. Przecież trudno jest tak myśleć, że od razu można wszystko mieć. Ale takie trudności pozwalają nam poznać siebie. Mobilizują nas, otwierają drzwi na nowe możliwości. Tak jak ojciec Bogdan mówił, trudności trzeba traktować jako źródło możliwości. Nie mamy tylko narzekać, że nam trudno, ale mamy ciągle szukać rozwiązań tych trudności. Narzekamy czasami, że mało ludzi w kościele, że nie ma młodych, a właściwie co z tym robimy? Szukajmy podpowiedzi u Ducha Świętego. A nie wiadomo, czy jeszcze nie przyjdą trudniejsze czasy, więc mamy ciągle szukać rozwiązań.
Trzeba nam zatem iść w kierunku nowej ziemi, ale co to znaczy iść do nowej ziemi?
Mamy trzymać się Ewangelii i mamy iść mimo różnych przeszkód. Tak właśnie przecież wiemy z Pisma Świętego, szedł Mojżesz. On zmagał się z różnymi trudnościami, ale ciągle się modlił, pościł i błagał Boga o przebaczenie tych wszystkich rzeczy, które złe robili. Jeżeli Bóg wybrał mi drogę, to mnie poprowadzi. Ja mu mam na to pozwolić. Czasem nasza wiara poddaje się testowi, znaczy przychodzą czasami zwątpienia, czasami nawet tak zwana ciemna noc, ale my mamy ufać opiekuńczej miłości Ojca i nie pozwolić na to, aby triumfował zły, bo ten zły z dużej litery, on ciągle czyha na nasze zwątpienia. My przecież zostaliśmy stworzeni i pochodzimy z przestrzeni bez lęku. Do niej kiedyś wrócimy. To jest właśnie do tej nowej ziemi. Tam każdy ma przygotowane swoje miejsce, natomiast my musimy iść drogą Ewangelii.
Pani Ireno, Pan Bóg postawił nas teraz w tym świecie, w tym trudnym świecie. W świecie wojny, między innymi. Co zatem mamy czynić? Do czego nas wzywa Bóg?
No tu akcent był postawiony właśnie na słowo teraz. I tak jak w tej konferencji było powiedziane, to wczoraj to już jest historia. Jutro nie wiadomo, niepewne. Ciągle się zastanawiamy, co nas czeka. Natomiast teraz to jest czas nadziei. Właśnie teraz mamy się oddać całkowicie Jezusowi. My też żyjemy w tym właśnie czasie, w czasie zakłamania, półprawdy, ale bez prawdy nie zbudujemy niczego. Naszą rolą jest to, byśmy stali się mentorami katolicyzmu ewangelizacyjnego, czyli byli odpowiedzialni za Kościół. Ten Kościół z dużej litery. Do tego właśnie nas Bóg wzywa. Katolicyzm ewangelizacyjny ma być oparty na mocy Bożej, tak jak opierali się na Chrystusie właśnie odnowiciele wiary, tu wspomnimy świętego Franciszka czy świętego Dominika. Teraz właściwie jest taka pokusa, żeby iść za Chrystusem z daleka. Na przykład no, nie muszę iść na Eucharystię, bo przecież Pan Bóg jest wszędzie, więc pójdę sobie w plener, mogę Go tam chwalić, nie? A my nie mamy się bać, mamy iść z Ewangelią również w sferę publiczną. Chrystus przecież mówi odwagi, nie bójcie się, ja jestem. I to właśnie teraz my mamy iść za Chrystusem i mamy być Jego świadkami.
No tak, no ale często obserwujemy brak chęci do angażowania się, a niech to inni zrobią. A nawet jak są jakieś inicjatywy, to słyszymy, nie, no to się nie uda. Zatem no, jak obudzić w sobie kulturę motywacji?
To prawda. Nawet widzimy to w naszym Stowarzyszeniu Akcji Katolickiej. Czasami narzekamy, że postarzeliśmy się o 25 lat, no bo tyle już istnieje nasze stowarzyszenie. Otóż, żeby nie zniechęcać się do działania, nie pozwólmy, żeby pochwały nam uderzały do głowy, a krytyka w serce. Musimy umieć w imię Chrystusa przebaczyć tym, którzy nas urazili, no bo czasami jak się coś robi, to ktoś najczęściej krytykuje. Ale mamy się nie zrażać, nie mówić o urazach, ale właśnie mieć radość z tego, co zrobiliśmy i właściwie świętować te zwycięstwa. Mamy służyć i cieszyć się z małych rzeczy. Dobrze też jest przebywać z ludźmi zmotywowanymi i radosnymi, tak jak już we wcześniejszym Krzysztof rozmawiał z siostrami, czy może być radość, bo tacy ludzie mogą nas pobudzać do działania. No, czasami to się mówi, z kim przestajesz, takim się stajesz, więc najlepiej być z ludźmi, którzy są pozytywnie nastawieni.
No tak, ale wielu mówi, no każdy chce być wolny, niezależny, ale jak być wolnym w Chrystusie?
Bóg przecież stworzył nas do wolności, dał nam wolną wolę i w życiu właściwie to tak całkiem nie jesteśmy wolni, bo na przykład zależymy od rodziców, czy od współmałżonka, od szefa. Wolni natomiast jesteśmy w Chrystusie. To Duch Święty nas wyzwala i kształtuje naszą wolność na miarę Chrystusa. Duch Święty nie tylko oświeca umysł do poznania, ale pobudza nas też do działania. Bo tak jak Pismo Święte mówi, to chyba święty Paweł, że żyjemy według ciała czy według ducha. Jeżeli tak będziemy żyć według ciała, to prawo Boże będziemy odczuwać jako ciężar. Natomiast jeżeli będziemy żyć według ducha, to będziemy ludźmi wolnymi. I tak żyjąc według ducha, to wypełniamy prawo Boże i możemy prawdziwie kochać i wyjść z lęków, no tych właśnie, o których mówimy, pandemicznych. Bo tak naprawdę bez wolności to nie można prawdziwie kochać. A źródłem naszej wolności jest rozumne poddawanie się działaniu Ducha Świętego. Tu bardzo, przepraszam, polecam codzienną modlitwę do Ducha Świętego. To z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że wtedy człowiek jest taki spokojniejszy, te wszystkie problemy od niego odchodzą, bo Duch Święty nas tutaj wspomaga. No i właśnie tak żyjąc nie będziemy sfrustrowani, nie popadniemy w zniechęcenie, będziemy radośni, zmotywowani do działania, No i będziemy świadkami Chrystusa, nie będziemy się bać tych wszystkich pandemii i różnych rzeczy i wojny, no bo to od nas nie zależy. Nasze życie jest w rękach dobrego i miłosiernego Ojca.
Swoją refleksją z wakacyjnych rekolekcji w Rychwałdzie podzieliła się z Państwem Irena Olma. W cyklu W drodze do beatyfikacji sługi Bożego księdza prałata Jana Marszałka. Dzisiaj przedstawię krótkie fragmenty sprawozdania, które przygotował z miesięcznicy lipcowej ksiądz postulator Stanisław Mieszczak. Przypomnę, że homilię wygłosił ksiądz doktor Stanisław Więzik. Na zakończenie w swojej homilii powiedział: w starożytności przez kilka wieków, tuż przed Komunią Świętą, celebrans podnosząc konsekrowany chleb mówił: święte dla świętych, kto święty niech przystąpi, a kto nieświęty niech czyni pokutę. Komunia Święta to dotknięcie się samego Boga i wypełnienie Nim całego serca i umysłu. To potężna moc ciała i ducha. I tak to widział sługa Boży ksiądz Jan. Stąd jego troska o świętowanie niedzieli. Jakże mu na tym bardzo zależało. Ale niestety wielu nas uważa, że niedziela od początku należy do nas. Nie, niedziela należy do Boga, bo to jest czas święty. Pan Bóg, ponieważ mnie kocha, każe mi w tym dniu odpocząć, napełnić się świętością. Sługa Boży, ksiądz Jan, kochał Kościół, bo Kościół potrzebuje ludzi trwających przy nim z całą gorliwością swojej wiary oraz całym zapałem swojej osobowości. Dzisiaj dochodzi do głosu moda na krytykowanie Kościoła. Warto zatem przypomnieć sobie zdanie Hansa Urs von Balthasara: Kościół nie potrzebuje krytyków, ale artystów, którymi są święci. A jeżeli chodzi o proces beatyfikacyjny, to trwają ostatnie przygotowania do jego oficjalnego otwarcia. Otwarcie procesu zbiega się z 650. rocznicą istnienia parafii, którą będziemy obchodzili w przyszłym roku. Odkrywanie duchowego i materialnego piękna naszej świątyni w Łodygowicach poprowadzi nas śladami księdza Jana Marszałka, który tak bardzo kochał tę piękną świątynię i parafię.
Informacje, wydarzenia, zaproszenia.
Informacje, komunikaty przedstawi nam Irena Olma.
Bardzo krótko o naszych spotkaniach Akcji Katolickiej na wrzesień. Wybieramy się 13 września na pielgrzymkę do Rychwałdu, na nabożeństwo fatimskie. O 18 będzie różaniec, a następnie msza święta z procesją wokół kościoła. A 24 września, to będzie sobota, Akcja Katolicka będzie pielgrzymowała do Wilamowic, do sanktuarium świętego Józefa Wilczewskiego. Z wszystkich zapraszamy do uczestnictwa w tych naszych przedsięwzięciach.
Dobiega końca sierpniowe wydanie naszego czasu. Dziękujemy za uwagę. Życzymy dobrego wakacyjnego wypoczynku. Nie zapominajmy o spotkaniu z Panem Bogiem. Jezus puka do naszych drzwi również w czasie wakacji. Również w czasie wakacji, podkreślam. Te drzwi nie mają klamki na zewnątrz. Możesz otworzyć je tylko ty, od wewnątrz, zapraszając go do swego domu i serca. Pragnę gorąco podziękować wszystkim współtworzącym dzisiejsze wydanie, Krzysztofowi Ogiegło z Anioła Beskidów, Sylwii Strzondalerz za opracowanie muzyczne. A żegnają się z Państwem obecni w studio
ksiądz Jarosław Fijołek,
Irena Olma
oraz Eugeniusz Jachym. Do usłyszenia w drugą niedzielę września.
Niepokalana Maryjo Dziewico, Matko Kościoła, w dniu pięćdziesiątnicy, kiedy powstawał Kościół Twego Syna, trwałaś na modlitwie z Jego uczniami. Orędowniczko nasza, uboga, my, członkowie akcji katolickiej, z wiarą pełną ufności uciekamy się do Ciebie. Wejrzyj, prosimy, na Twoje dzieci, które poświęciły się służbie Kościołowi i w łączności ze swoim biskupem i proboszczami chcą wypełniać apostolską misję ludu Bożego. Oblubienico Ducha Świętego, pełna łaski, spraw, aby każdy z nas był otwarty na działanie i dary Ducha Świętego, rozpoznał bogactwo i różnorodność Jego charyzmatów i w łączności z braćmi oraz siostrami w wierze pomnażał je w służbie Kościołowi i Ojczyźnie. Wspomożycielko wiernych, która chronisz od złego wierne dzieci Kościoła, wspieraj nasze starania o odnowienie akcji katolickiej. Spraw, aby wiele Polek i Polaków przyjęło zaproszenie do większego poświęcenia się w budowaniu wspólnego dobra przez posługę stowarzyszeniu, którego wielkim orędownikiem był Twój niezłomny czciciel, święty Jan Paweł II. Panno wierna i pełna łaski, powierzamy się dzisiaj z ufnością Twej matczynej opiece i z pokorą prosimy, uproś, ubłagaj, przyczyniaj się za nami. Amen.